Tajemnice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Mamy okres tuż przed Nowym Rokiem i z pewnością były takie wydarzenia, sekretne wydarzenia w Białymstoku, które z tym okresem też są związane. A najlepiej tę historię zna dyrektor Muzeum Podlaskiego Andrzej Lechowski. Witam Pana.
Kłaniam się, dzień dobry.
Opublikował Pan książkę Sekrety Białego Stoku. No i tam znalazłem taki pasus o pewnym przyjęciu pewnej noworocznej herbatce, która miała zaskakujące zakończenie.
No, cała historia, zanim doszło do tej noworocznej herbatki, ona się tam gdzieś toczy daleko i chronologicznie, ale też i geograficznie. Trwa pierwsza wojna światowa i gdzieś tam na Ukrainie generał, który już był w latach, generał Stelnicki, poznaje młodą lekarkę. Obydwoje są w innych związkach, ale miłość od pierwszego wejrzenia wybucha, więc rozstają się ze swoimi współmałżonkami i po wojnie, po zakończeniu wojny, przyjeżdżają do Białego Stoku. Maria Stelnicka jest lekarką, rozpoczyna swoją praktykę, może nie za wielką, no ale zawsze. Generał już w stanie spoczynku, ale na tyle jeszcze żwawy, że zostaje zatrudniony w banku jako jakiś tam biuralista. No i wydawałoby się, że sielanka, ale krew nie woda i pani Maria zakochuje się w młodym, przystojnym Rosjaninie. Ta kolonia białych Rosjan w Białymstoku to też jest bardzo ciekawa historia. Gromadzą się i w towarzystwie takim kulturalno-społecznym. Urządzają, o właśnie, zaraz po Sylwestrze tradycyjne bliny. Bywają u siebie. No i tenże młody człowiek też z wzajemnością zaczyna coraz bardziej większą uwagę zwracać na ponoć niezwykłej urody panią generałową. Generał, jak to na dobrego stratega przystało, wszystko widzi, ale udaje, że nic nie widzi, ale się sposobi do rozwiązania tej dla niego niespecjalnie fortunnej i honorowej sytuacji. Kupuje parabellum, kolegom w banku się chwali, mówiąc, że gdy strzela, to pocisk wchodzi jak w masło. Ale nikt nie zwraca na to uwagi. No w końcu, czym się ma pasjonować emerytowany generał niż dobrym parabellum, które wali jak w masło? To jest 24 rok. Po Sylwestrze na noworoczną herbatkę zjawia się amant w domu generałostwa Stelnickich. Coś zaczynają się, jakieś takie konwenanse, które krótko przerywa i treściwie generał, mówiąc, że on wszystko wie. Zaskoczeni kochankowie nie wiedzą, co mają zrobić, ale generał już wie. Wyjmuje parabellum, najpierw strzela do kochanka żony, kładąc go trupem na miejscu, potem bez słowa strzela do swojej ukochanej małżonki. Ona jeszcze zdołała zbiec, mieszkali na piętrze przy ulicy Warszawskiej, zdołała zbiec do sąsiadów na dół i tam skonała. Gdy przerażeni sąsiedzi nie wiedzieli, co mają robić, to usłyszeli trzeci strzał. Po chwili wszyscy pobiegli na górę i zobaczyli generała z roztrzaskaną głową. Tak się zakończył dramatycznie pierwszy dzień nowego roku. Ale żeby nie było tak ponuro, to też karnawałowe szaleństwa, to już są lata gdzieś mniej więcej od 1926 i potem przez cały, praktycznie do końca międzywojnia, Białystok ogarnął szał tańca. Urządzano rozmaite, jak to wówczas mówiono, dziś byśmy mówili z ludowa po tańcówki, ale wtedy światowo reuniony to się nazywało. Ale żeby tańczyć, trzeba było umieć. mieć. Trzeba było nadganiać mody, te wszystkie kroczki i tak dalej, więc w Białymstoku zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu szkoły tańca. I były to i bardzo renomowane, tam gdzie się gromadził elegancki światek, ale były też i takie niespecjalnie cieszące się dobrą renomą. Ale tańczyć chcieli wszyscy. Zaczęło się to szaleństwo od Charlestona. Wśród leciwych dam wzbudzał w ogóle zgrozę. Twierdzono, że takie tańce to za ich młodości wyczyniano jedynie pod kołdrą, a nie to, że publicznie. Mnie najbardziej podobały się nazwy tańców Bibi Gibi i drugi taki był taniec Bananas. No nie będę opisywał rozmaitych pląsów i pa tych egzotycznych, jak wówczas określano, tańców, ale były to bardzo dynamiczne, bardzo ekscentryczne tańce. I co charakterystyczne, no to my w tej legendzie Białegostoku będziemy mówili o rautach karnawałowych, noworocznych, czy w Pałacu Branickich u pana wojewody. Będziemy snuli takie opowieści o balach w Ritzu. Tymczasem Białystok się bawił na tak zwanych, dzisiaj byśmy znów określili, prywatkach. I to wyglądało też dosyć oryginalnie. A mianowicie wynosiło się z mieszkania wszystkie meble, pastowało się podłogę. Taka była wówczas pasta do podłóg bardzo reklamowana, co najlepsi tancerze uważali, że się idealnie nadaje na takie okazje. Nazywała się Jaśniej Słońca. Ale żeby te charlestony rozmaite dobrze wywijać i trzewiki się dobrym poślizgiem po tym Jaśniej Słońca posuwały, to posypywano jeszcze podłogę proszkiem stearynowym. I na taki reunion do takiego domu przychodziło towarzystwo wcale nieznające się. Oczywiście część się znała, ale przyjeżdżali nawet z okolicznych miast.
Teraz mamy współcześnie SMS-y, Facebook i tak dalej. Możemy powiedzieć, że robimy raucik. A jak wtedy się ogłaszano?
No a wtedy szło to pocztą pantoflową albo przy pierwszym rauciku umawiano się już na następny raucik. Taki przedwojenny Facebook, jak widać, bardzo, bardzo skuteczny, bo przez cały karnawał te zabawy doskonale były organizowane i cieszyły się dużym powodzeniem, co wzbudzało złość, ale też i przeciwdziałanie restauratorów. No bo
odbierano chleb.
No, było naprawdę dużą konkurencją. No więc pojawiały się rozmaite anonse, donosy, że to są jakieś podejrzane tanzbudy, że tam się dzieją brewerie. Zresztą też dobrze nazywano to nazywano krokodylówki na przykład, takie lokale. Nie wiem, co to miało znaczyć, że to krokodyle. No w każdym razie coś strasznego się tam musi w takiej krokodylówce odbywać. Ale lud sobie niewiele z tego robił. Te reuniony po domach prywatnych cieszyły się ogromną popularnością.
Pan, panie dyrektorze, wiele tych sekretów białostockich przejrzał. Który jest w pana opinii najciekawszy?
Mi trudno powiedzieć o którymś najciekawszym, bo w tej książce tam jest dosyć duży wachlarz rozmaitych sekretów. Od na przykład właśnie takich, od którego zaczęliśmy rozmowę, takich bardzo dramatycznych, poprzez bardzo, bardzo lekkie, ale też i jest dosyć duży rozstrzał chronologiczny, bo książka się mimo wszystko koncentruje na okresie międzywojennym, ale wychodzi też i w PRL. Mnie już wcześniej ten temat bardzo bawił i śmieszył. Temat jest poważny, a puenta jest śmieszna. Mam nadzieję, że i czytelników będzie śmieszyła, jak to powstawało w ramach tego białostockiego przyspieszenia, białostockiego tempa, powstawało osiedle Piasta. To było niezwykłe wyzwanie w ogóle dla władz miejskich i wojewódzkich nadgonić czy wyrównać ogromny deficyt mieszkaniowy. Od 1968 roku po raz pierwszy, co mało kto o tym też wie, po raz pierwszy na taką skalę w Polsce zaczęto realizować duże osiedle mieszkaniowe, budowane w tej płycie, wielkiej płycie. Później wybudowana została tak zwana fabryka domów, ale jak budowano osiedle Piasta, były to tak zwane fabryki poligonowe. Czyli te elementy wykonywano bezpośrednio na placu budowy i od razu zabierano i stawiano. No i skoro osiedle Piasta, szło to od ulicy Piasta, to i nazwy ulic się też pojawiły stosowne.
Chrobrego.
I Piastowska. No i trzecia ulica, która tam powstała, ni stąd, ni zowąd została nazwana Jana Stąpora. No pięknie to brzmi. Ja już wtedy studiowałem historię wielu kolegów, ale też i w rodzinie pytano, któż ten Jan Stąpor? No i czy to stryjec Rzepichy, czy nieprawe dziecię Ziemowita? No nie wiadomo, w ogóle nigdzie tego Stąpora nikt nie mógł namierzyć. No i trzeba było po prostu czytać gazety. Ale kto czytał pierwsze strony gazet, doniesień, co, które plenum KW, PZPR coś tam postanowiła? Rzecz się okazała bardzo prozaiczna. Oto w 1972 roku, pod koniec tego roku, do Białegostoku przyjechał towarzysz Jan Stąpor, który był takim typowym partyjnym karierowiczem. Gdzieś tam zaczął w Kieleckiem, potem już komitet centralny.
Wpadł do teczki i wozili.
I go wozili. Towarzysz Stąpor w lipcu następnego roku, czyli mniej więcej po pół roku pracy w Białymstoku, pojechał z bratnią wizytą do Mongolii. Tam ledwo zajechał. Myślę, że po dobrym, powitalnym bankiecie towarzystwo wypłynęło łodziami na jezioro. Tak było rozkosznie i przyjemnie, że nikt nie zwraca uwagi, że nadciąga burza. Pech chciał, że jeden z piorunów trafił prosto w łódkę towarzysza Stąpora, kładąc go na miejscu. No i gdy robiono tę ulicę trzecią, ostatnią na osiedlu Piasta, towarzysze z komitetu postanowili uczcić swojego kolegę i nazwali ją Jana Stąpora. Ja sobie zażartowałem w wywodzie genealogicznym, że na próżno szukać Stąpora w genealogii pierwszych Piastów, ale w Białymstoku ta genealogia ma swoisty wymiar. Stąpor był jednak przed Mieszkiem pierwszym.
Takie to anegdoty są, ale czy teraz, współcześnie, nie brakuje panu takiego życia, tego pełnego życia, które kiedyś w okresie międzywojennym, jak się zasiądzie do gazet, było szczegółowo czasami opisywane. To nie działo się tylko i wyłącznie gdzieś tam w alkowach, okryte mgłą tajemnicy, i to wielkiej tajemnicy, tylko o tym się mówiło, te sekrety co jakiś czas poruszały społeczeństwo miasta i były głęboko dyskutowane, przeżywane.
Część sekretów i takiej tej gęstości życia miejskiego zabrała nam bez wątpienia ustawa o ochronie danych osobowych. Jak się czyta przedwojenne gazety, to jest jasno i wyraźnie napisane, że Jan Pipściński zamieszkały na Lipowej 58 w stanie kompletnego upojenia alkoholowego, pobił na ulicy i tu znowu też wymienione, kogo pobił. Czasem jest napisane nawet za co pobił i z jakim skutkiem. No dzisiaj będzie to wszystko skrywane pod inicjałami.
Anonimowo.
Anonimowo. Ale to przecież ten Jan Pipściński jest dla nas też anonimowy. My nie wiemy, to opisuje w ogóle stan, poziom zachowań publicznych. I zapewniam, że gdy się czyta współczesne gazety, to tam tych sekretów jest też bardzo dużo. Tylko musi upłynąć trochę czasu, zanim my do tego nabierzemy dystansu. Dzieją się tak śmieszne rzeczy, począwszy od zachowań publicznych, skończywszy na, ja wiem, na okrzykiwaniu, że oto jest najważniejsze wydarzenie stulecia, ledwo się stulecie zaczęło, to my już mówimy, że już nic się więcej nie wydarzy, po czym następuje opis jakiegoś koszmarnego gniota, do którego po tygodniu już nikt nie wraca. Musi upłynąć trochę czasu, żeby można było sobie znowu stwierdzić, że są to takie anegdotki miejskie, bo najlepsze anegdoty produkuje samo życie.
Tam, wyobraźnia gdzie... nie dorasta do życia.
No nie, to nie. Ja wielokrotnie o tym mówię, gdy się ktoś mnie pyta, jakie są legendy w Białymstoku, a czy trzeba robić jakieś współczesne legendy. Mówię, ale po co? Samo życie jest tak ciekawe, tak interesujące, że wystarczy tylko lekko właśnie odejść, popatrzeć z zewnątrz. No, pamiętam, jak robiłem taki zestaw na potrzeby jednej z białostockich redakcji i tam wziąłem tylko i wyłącznie ogłoszenia drobne. Gdy ktoś układając grafik, czy w ogóle szło to z jakiejś maszyny i sąsiadują ze sobą, na przykład. Wówczas szły jako fantastyczne samochody polonezy z tam jakimś takim podrasowanym silnikiem Land Rovera czy coś takiego. No i jest ogromne ogłoszenie, że to jest super, nadzwyczajny samochód, a ramka w ramkę w tym samym formacie jest ogłoszenie składnicy złomu. Idąc jeszcze dalej, gdy nastąpiła swoboda zarówno polityczna, ale też i obyczajowa, to się pojawiły przecież jak grzyby po deszczu w mieście rozmaite kluby nocne, striptisy, tańce erotyczne i tak dalej, i tak dalej. I też ten grafik czy układacz tych ramek, kilka razy mu się zdarzyło, że taki przybytek z Fawoli połączył z domem pogrzebowym. Gdy się bierze dzisiejszą gazetę, to nie zwracamy na to w ogóle uwagi, bo szukamy czegoś. Ale gdy się po 5, 10, 15 latach weźmie, to aż krzyczy ze szpalty i jest ta anegdota, ten sekret Białegostoku, który praktycznie wcale nie jest aż tak mocno skryty. On jest pokazany, tylko trzeba to wyciągnąć.
Ale jednak pytam o te porównania, bo tak jak się przyglądam, no zbytnich przybytków nie ma. Lokali podejrzanej konduicie też rzadko się spotyka. A przed wojną to przecież nawet ulicę mieliśmy wesołą, nie bez kozery.
No tak, mieliśmy ulicę wesołą i tych rozmaitych, dzisiaj byśmy to powiedzieli, patologii było więcej, a może nie wiem, czy więcej.
No biedy było więcej.
Biedy było więcej. Bieda produkowała tą patologię. Ale no nie łudźmy się, że bogactwo to wskazuje na refleksyjny, bogobojny tryb życia, tylko powoduje to, że ci, którzy mają pieniądze, robią to gdzieś
większej
tajemnicy, albo dalej od
rajskich wysp, tak,
i od Jupiterów. Tamto miasto miało inny rytm, miało inny, w ogóle taki jakiś, mówiąc mądrze, kod, inaczej to się czytało. Były dzielnice biedy. Dzisiaj ta bieda się jak gdyby troszkę wyrównała, ale też jest równo mniej więcej rozrzucona po całym mieście. Tamto miasto miało wyraźne centrum właśnie z tymi lokalami i eleganckimi, mniej i spelunkowatymi. Tamto miasto było też i podzielone na te rewiry kulturowe i to wtedy mógł sobie każdy iść i szukać tych wrażeń, jakich oczekiwał. Dziś tego nie ma. Ta epoka, czy ten rozwój kultury masowej, konsumpcji spowodował, że mamy praktycznie wszędzie to samo, tylko może skala się tego zmienia. W Białymstoku przedwojennym w niektóre rewiry miasta po zapadnięciu zmroku wchodził tylko ktoś umysłowo upośledzony.
Albo swój.
Albo swój.
Taka to historia, sekrety Białegostoku. Są one z okresu przedwojennego, są i z powojennego, bo wiele tych sekretów jest. Wiele takich miejsc, które kiedyś miały inne znaczenie, współcześnie zupełnie inaczej wyglądają. Teraz na przykład jest taki spór, czy Białystok będzie wysoki czy niski, a przypomnijmy, że pierwszy wysoki budynek w Białymstoku to był 1968 rok dopiero.
Och, mówiono...
Tylko sześciopiętrowy.
Mówiono o tym, że jest to pierwszy drapacz chmur w Białymstoku. Myślę, że ci, którzy mieszkali w tym drapaczu chmur, to się mocno w głowę drapali. Gdzie te chmury?
Jaki drapacz, takie oczekiwania, no, albo jakie oczekiwania, no, taki drapacz?
No tak, to się często mówi, jaki drapacz, takie miasto. Ale nie, to naprawdę był taki wtedy powiew nowoczesności. To też były piękne te drapacze, te aleje powstawały w zasadzie już po zakończeniu odbudowy miasta. Ale większość białostoczan ciągle pamiętała te zrujnowane kompletnie miasto. Stąd się niezwykle wszyscy cieszyli, interesowali każdą nową, czy budowlą, czy urządzeniem miejskim. To było takie bardzo, bardzo zauważalne.
Ale jednocześnie, panie dyrektorze, odchodziliśmy od czegoś, co dało nawet tytuł specjalnemu czasopismu reporterów, czyli kontrasty. Charakterystyczne kontrasty białostockie, gdzie był wieżowiec obok drewnianego domu. To już znika z naszej rzeczywistości.
Tak, to te kontrasty białostockie, one nie powstały przypadkiem. Mówię o tych kontrastach architektonicznych. To był świadomy zamysł. Tego relikty praktycznie mamy od, proszę pójść na ulicę Parkową, gdzie jest to całkiem przemyślanie poprzetykane, te wątki starej zabudowy z nową zabudową. Żałować tylko należy, że w ciągu następnych dziesięcioleci ten pomysł nie doczekał się jednej dodatkowej wartości, że te stare domy będą się coraz mocniej starzały i one się w końcu
rozsypią. Nie rewitalizujemy ich, nie przywracamy naszej świadomości.
Gdyby były dobrze odnawiane, remontowane, to mogły być dzisiaj jednym bodajże z najciekawszych takich kontrastów białostockich, a tak po prostu straszą. No widzimy jakieś slamsowate budynki, wszyscy sąsiedzi tych slamsów wzdychają. Kiedyś się to w końcu rozwali albo zburzy, żebyśmy mieli tu parking na przykład.
Albo cywilizację, czyli drapacz chmur.
O.
Na przykład. A w tych budynkach, tych starych, odchodzących już z naszej pamięci, z naszej rzeczywistości, ukrytych było wiele, wiele sekretów. Odsyłam do książki Andrzeja Lechowskiego, Sekrety Białegostoku. Był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski. Do usłyszenia.